chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Jarek Kowalski. Witam cię.
Witam serdecznie.
Jarek Kowalski, czyli Kiniu albo AIM. Te ksywy dużo mówią ludziom ze środowiska graffiti. Legenda poznańskiego graffiti. Dla zwykłych ludzi taki świat, z którym się stykają widząc różne malunki na murach i nie za wiele o tym świecie wiedząc. Ty się wywodzisz ze specyficznego klimatu, bo jeszcze otarłeś się o graffiti z czasów końcówki komuny, graffiti punkowego, a wszedłeś w temat w czasie, kiedy już się pojawiło to graffiti kojarzone z hip-hopem, to co kojarzy się dzisiejszym dzieciakom z malunkami na murach. Jak to było?
Jak byłem młodym chłopakiem, to widywałem te szablony na mieście, na Poznaniu, tak naprawdę. I to były rzeczy, które mnie ciekawiły. Czasami ich nie rozumiałem, ale one świetnie komentowały rzeczywistość, czas, który się wtedy dział, to jakby ten przełom końcówki lat 80., początek lat 90. Natomiast jakby nie wiązałem z tym jakiejś tam żadnej przyszłości i nie miałem takich pomysłów, żeby to realizować. Natomiast w pewnym momencie w harcerstwie, którym jakby gdzieś tam się wtedy angażowałem, ktoś mi pokazał, jak się wykonuje szablony i jak się je nadrukowywuje na koszulki i zobaczyłem, że to jest fajne. W 92 roku zrobiliśmy w naszym mieście pod Poznaniem taką akcję, gdzie odbijaliśmy szablony. Ja odbijałem szablon 500 lat mordowania Indian i to zaskoczyło. Ta adrenalina, ten klimat to chwyciło. I gdy poszedłem do szkoły średniej w Poznaniu, spotkałem kolegę, który mi dostarczył punkowca, który mi dostarczył fanzina Maluj Mury. I w Maluj Murach znalazłem też ciekawe prace, ale to najważniejsze, z tyłu był kontakt do wydawcy, niejakiego Zbowida, który mieszkał w Poznaniu. No dlaczego nie skorzystać? I tak nawiązałem kontakt. I tak rozpoczęła się taka znajomość, która zaskutkowała tym, że utknąłem w graffiti na lata.
Świat szablonów to było tak, że jak Patyczak mówił, Jaruzelski, więc robiło się na szablonie okulary, Wałęsa, tak. To się robiło wąsy. On był jakimś światem kontestacji z tych pozycji punkowych wobec komuny. Mhm. I później na murze pojawiły się napisy "Nie wiem, co mam napisać".
Czyli... Albo hasła "Soli mam dość", tak? Które były zaskakujące, no bo byliśmy za Solidarnością, nagle "Soli mam dość", tak się pojawia. Szablony w pewnym momencie przestały być widoczne, bo pojawiły się wszędobylskie reklamy. I szablon jakby zaczął znikać. Tak jakby był zaklejany, zaplakatowywany. Myślę, że ważnym momentem, takim szacunkiem do szablonu było to, że on się pojawił jako wystrój sceny chyba w 91 roku w Jarocinie. Pokazał to, że szablon jest ważny, ale mam wrażenie, że to była już niestety taka powoli końcówka czasów szablonu.
Powiedziałeś, wiesz co, o tych reklamach i to mi się z czymś skojarzyło, to znaczy z argumentem, kiedy atakuje się graficiarzy, że to ci, którzy demolują jakieś bohomazy, zostawiają na ścianach, no to odpowiedź brzmi, no dobra, a zobaczcie, jak wyglądają te ściany w Zakopanem, tak? Czyli w takich miejscach najbardziej zdemolowanych przez reklamę, po prostu przez reklamę, która nie powinna mieć prawa tam się znaleźć, bo niszczy krajobraz, niszczy jakieś piękno. No i w tym momencie wasze graffiti pojawiające się w szczególności wtedy w tej szarości na blokach czy w różnych miejscach, no człowiek zaczyna o tym myśleć troszkę inaczej.
No tak, no to jest jakby kwestia koloru. No tylko zanim doszliśmy do etapu koloru, no to była kwestia znalezienia farb, których po prostu sprayów
nie było. Nie było.
Sprayów po prostu nie było, tak? Spraye się zdobywało, tak? Ja na swoją pierwszą pracę kolorową jakby zbierałem prawie rok farby, żeby uzbierać spraye. Jak zdałem sobie sprawę, jaka jest jakby cena puszki, ilość puszek, jak przeliczyłem, no to mówię, nie, no to jest w ogóle jako dla chłopaka, który jest w szkole średniej, jakby kwestia niedostępna finansowo, tak? Więc jakby jakiś kolega mi przywiózł spraye do malowania traktorów, tak? I no różnego typu i tym się pomalowało pierwszym. Natomiast no później krok po kroku pojawiały się, gdzieś tam się pomalowało jeszcze coś dodatkowego.
Bo przy szablonach to były farby akrylowe na początku.
To było jakby w Poznaniu było to jasny taki podział. Zbowid wykonywał to sprayami, A Patycza, który świetnie wykonywał kolorowe szablony, też tak jak i jest Bowit, robił je tylko wałkiem. Tak? Nie wiem, jakiej farby używał, ale robił je wałkiem. On miał do tego podejście ekologiczne. Tak? Już nie chciał używać sprayów. No rozumiem, szanowałem tą rzecz, natomiast wykonywanie szablonów, to jeszcze kolorowych, wałkiem, no to jest już rzecz jakby jeszcze trudniejsza, no bo trwa. Tak, trzeba wymienić szablon na kolejny kolor i tak dalej. No tak, to też pokazywało tam ewolucję tego koloru, że od czarno-białego, czy jednokolorowego do wielokolorowych szablonów, no to pewnie oni też poszukiwali jakiejś takiej swojej ekspresji. Były jakieś takie charakterystyczne, takie kolorowy, tęczowy też smog wykonywany przez Bowida. Oni byli naprawdę wielkimi postaciami i ich szablony, ich kolory były widoczne. Ich komentarze, plastyczne zaangażowanie także jakby wzbudzało duży zachwyt, także w kraju. No ale mówię, no był moment, w którym zostali chyba, oni trochę chyba też odpuścili, nie wiem dlaczego, ale wycofali się, no i pojawiły się reklamy i był taki moment zadyszki, tak? I gdzieś pojawiały się te rzeczy kolorowe, które z zachodu, których za bardzo nikt nie wiedział jak wykonać. Ja dostałem skopiowany album Spray Can Art od właśnie z Bowida na kliszach, na slajdach. I ja sobie te slajdy zarzuciłem w domu na rzutnik i wyświetlałem na bloku naprzeciwko. Na całą ścianę bloku. Nie wiem, jak to zareagowali na to sąsiedzi na całym osiedlu, ale po prostu byłem tak zachwycony tym kolorem. That's a record. Dla mnie to uderzenie kolorów było rewelacyjne, tylko mówię, jak to wykonać? Tak jakby technika, nikt nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. My myśleliśmy, że farby w sprayu, jeżeli się użyje obok siebie, one będą mieszały się farby ze sobą kolorystycznie i się rozleją. To się nie działo, ale to do wszystkiego się dochodziło. No ale nie było kogo zapytać o to, tak? To nie było osób doświadczonych. Używaliśmy farb, które były odrzutami z Niemiec. Które przyjeżdżały do Polski, były sprzedawane jako normalne farby, ale były odrzutami z Niemiec. I one też się różnie zachowywały. Czasami po prostu pianą jakąś psikały, tak? No to do tego się dochodziło. Kolejna rzecz, no dochodzenie do tego jakieś tam końcówki, jak to wykonać szybko, sprawnie.
Nie da się złapać.
I nie da się złapać jeszcze, nie? No to jest jakby już kolejny problem tak naprawdę, nie?
No to był tytuł Zina Patyczaka, tak?
Zin Patyczaka, nie daj się złapać, jakby tam też była opcja, jak wykonać własnej roboty spray. To też pokazuje, że właśnie ten czas, że no nie było sprayów, więc ludzie szukali.
Ja pamiętam moment, kiedy była hurtownia ze przeterminowanymi sprayami przy pętli autobusu 74 na osiedlu Orła Białego. Ja nie malowałem graffiti, ale malowałem napisy, tak? No, dużo tych napisów na murach. No i jak patrzę na zdjęcia tutaj od ciebie, gdzie stoi tam jakieś tam, nie wiem, 200 sprayów, to nie, to tak nie miałem. Tylko dokupowałem kilka sprayów, żeby przejść się ulicą Dąbrowskiego od jednego końca do drugiego i te napisy porobić. No i ta hurtownia siłą rzeczy stała się taką mekką graficiarzy.
Zdecydowanie. No to jak byłoby centralne miejsce, co spowodowało tak naprawdę, że to graffiti jak eksplodowało, to właśnie eksplodowało na ratajach. Tak było bliskie osiedla, bloki, to młodzież się zainteresowała. To właśnie poznałem chłopaków z osiedla Lecha i Czecha, którzy właśnie korzystali z farb z Wiadoszańskiej z tej hurtowni. Tak, i to było blisko. Ale jak słyszałem opowieści od ludzi z kraju, to było podobnie. Także w okolicy była hurtownia, były spreje, to może byśmy po coś pomalowali. Gdzieś zacząłem nawiązywać kontakty z ludźmi z kraju. Że ktoś wysłał jakieś zdjęcia, bo był za granicą, widział jakąś pracę, przysłał zdjęcie. Później dostałem od Bowida album Spray City z Berlina. No to już było w ogóle eksplozja. To ja po prostu Biblia. To była moja Biblia, którą wielokrotnie wertowałem i próbowałem dochodzić, ale jak to? Jak do tego dochodzić? No i zacząłem rysować. Jakby, i to była kluczowa sprawa, bo dla wielu osób zewnątrz to jest tak, że ktoś myśli, że sobie ktoś weźmie puszki i sobie coś pobazgra. Natomiast zanim wychodziliśmy, to myśmy siedzieli i rysowali godzinami. Ja wtedy rysowałem po wszystkim. wpadała mi gazeta jakakolwiek codzienna w domu, to była już porysowana. Zeszyt szkolny, wszystko było zarysowane. Wszystko, co mi podchodziło, jakby jak się pojawił kredka, długopis w mojej ręce, moja mama mi widziała, że zabierała mi już mi gazety, bo wiedziała, że zaraz będzie popisana. Nie? Wszystko było popisane, ale efektem tego było jakby wprawianie się, rysowanie, no, dochodzenie do czegoś, no, czy jakieś tam pierwsze tagi, tak? Pierwsze jakieś szkice liter. No i próba później tego przenoszenia na ścianę. Nie? No, szczególnie jest to trudne, gdy uczymy się, a jednocześnie mamy zrobić to szybko i nielegalnie na ścianie, no bo nie było legalnych ścian. Tak naprawdę nie było legalnych ścian. Pierwsze legalne ściany, które się pojawiły, no to były ściany właśnie w przejściu Lecha Czecha. Chyba spółdzielnia wtedy tą ścianę jakoś tam legalnie udostępniła.
CDN to była CDN. Twoja grupa. Wytłumacz, co to znaczy, jakie były klimaty CDN-u, czym się zajmował, jakie były zasady u was obowiązujące?
CDN to była pierwsza grupa graficielska, którą założyliśmy w Poznaniu. To nie była moja grupa, tylko to była nasza grupa, którą założyliśmy z chłopakami właśnie z osiedla Lecha. W skład w niej jakby wszedł oczywiście Wilczek, oczywiście Pasza i chwilę później Grucha świętej pamięci niestety. I tam dołączył jeszcze w czasie Jarosz, niejaki Boniek. Grupa się rozrosła. No i myśmy jakby Centrala Działań Naściennej, to pierwsza grupa poznańska.
CDN, czyli Centrala Działań Naściennej.
Tak jest. Z czasem oni zmienili tą nazwę na Central Division, ale to już była ich jakby decyzja późniejsza. To było trochę nawiązanie do takich punkowych nazw zespołów, bo właściwie niektórzy myślą, że graffiti, czyli hip-hop. A tak naprawdę ludzie, którzy byli w tym środowisku, w tej grupie, to w większości byli ludzie ze sceny niezależnej, ludzie, którzy słuchali muzyki punkowej, hardkorowej, ale nie wszyscy. I właściwie ja nie pamiętam, czy ktoś z nas wtedy w ogóle słuchał hip-hopu. Zaczęliśmy jakby dość intensywnie atakować miasto, tramwaje, markery. Każdy miał swój kolor markerów i markerami Magnum żeśmy bombardowali tramwaje, wprawiali się, nabierali pewności siebie. Jakby malowanie, pisanie pisakami po tramwajach, niestety, było formą przygotowywania się, opanowywania strachu, upewniania się w tym, że to, co robię, robię pewnie, tak, sprawnie, szybko i potrafię to samo zrobić na ulicy. I tam były pierwsze wprawki. One też powodowały pewną reakcję u młodzieży, która jeździła do szkół, szczególnie szkół średnich, że ludzie chcieli robić, nie wiedzieli, co to jest, o co chodzi, co to za komunikat i próbowali do tego dociec. To była taka ciekawostka na wtedy. No ale no CDN, no, my jako grupa zrobiliśmy sobie jakieś bluzy. Pamiętam też takie wydarzenie, że pojechaliśmy na jakiś koncerty hip-hopowe, to się odbywały gdzieś na targach. I jak się pojawiliśmy, to pamiętam taki szum.
Bo w bluzach CDN-u byliście,
tak? W bluzach CDN-u wchodzi CDN, nie? Ja, jak mówię, nadal niezależne środowiska zupełnie mnie nie interesowały takie aspekty jak jakaś sława, kariera, że jestem kimś ważnym. Trochę się uśmiechnąłem w duchu do siebie, ale czułem ten szep, nie? Wchodzi CDN. I takie spojrzenie oczy, mówię, no dobra, no już jesteśmy znani, czyli trochę zaistnieli w tym mieście. Tutaj farby zapach unosi się w powietrzu, a prace wyrastają jak grzyby po deszczu. Weź, posłuchaj tych wersów i się zastanów, kto reprezentuje dobrze graffiti w Poznaniu, kto reprezentuje naprawdę dobry styl, a kto tylko kozaczy i robi syf. Ja jestem jednym z tych, których to nie dotyczy, gdziekolwiek nie pójdziesz, widać to na ulicy, nie szukaj przyczyn. Kocham Bobby tak jak supa, na seksywy pozostaną nieśmiertelne na murach. Rip Grucha na zawsze związany z miastem. Pamiętam za mało lata pierwsze inspiracje. To CDN, NBC, SBC, Krucza, Fiotra, CKLS, 3RW. Wtedy był nie zygnuj na ulicach mieście, a niektóre z tych grup robią graffiti jeszcze. Szacunek dla nich za samo podejście, za wytrwałość i konsekwencje, respekt. Pozdrawiam serdecznie wszystkie znajome składy, z którymi od czasu do czasu robimy ściany. Siemano dla nich, oni wiedzą, o czym mówię, to stara szkoła graffiti, do której dziś nawiązuję.
Jak to działało w czasach przedinternetowych, tak? Ja, jak ci wspominałem, my robiliśmy akcję alternatywną Naszość. W tym czasie w Poznaniu kolega robił napisy Jarys, który tak. Mieszkał na Śmiałego, miał swoją tam krainę podziemnej pomarańczy, jakąś korespondencyjną wytwórnię swoją, gdzie tam swoje jakieś ziny wysyłał i tak dalej. No i on robił te napisy Jarys tysiącami w autobusach, w tramwajach. No ja też takie napisy robiłem, ale w momencie ten Jarys tak się stało czymś znanym, że najróżniejsze legendy legendy o nim krążyły, że ten Jarys to jest naszość, to one ma bardzo wpływowe jakieś tutaj działania mafijne, a ten Jarys to jest najbardziej bezwzględny bandyta. Jarys miał wtedy, nie wiem, lat 16 czy 17, był młodym chłopakiem robiącym rysunki satyryczne, a te legendy w czasach, kiedy media były jakie były, dosyć ograniczone w swojej konwencji, no to robiło straszliwe wrażenie.
My nie byliśmy na pewno bandytami na owy czas, byliśmy jakby młodzieżą szkół średnich, tak naprawdę. No może gdy wchodziliśmy, nie wiem, w 6 czy w 8 do tramwaju, no to już można się nas było obawiać, no bo jest grupa, nie wiem, w kapturach, tak? Ale nie byliśmy raczej zamaskowani.
I maluje.
No to, takie fakty były, no, że gdy wchodziliśmy...
Jest bezkarna.
Jest bezkarna, tak jest. No zdarzały się takie sytuacje. I to było też jakby takie nakręcanie się. Pojawiały się kolejne grupy, tak? Jakieś czy SBC, czy NBC, czy RAT w różnych dzielnicach Poznania. I każdy próbował się jakby zaistnieć coraz bardziej. Każdy chciał jakby przebić kolejną grupę, która działała na mieście. Kolejnym krokiem, którym myśmy też wyznaczali, no to było jakby pomalowanie pociągów pierwszych. Tak? No to było coś, co nie działo się wcześniej, było całkowicie nieznane, więc my na Moście Teatralnym zeszliśmy, pomalowaliśmy pierwsze tak zwane panele, dwa panele na przy teatralce. Tam stały w tak zwanym jardzie. Pociągi sobie odpoczywały.
A co to był jard?
Jard to jest takie nazewnictwo graficiarskie, czyli takie miejsce, gdzie stoją bocznica kolejowa dla pociągów, gdzie one są czyszczone, myte i czekają na kolejny kurs. No i my...
Poznań był pod tym względem specyficzny, bo te pociągi były w centrum miasta.
Tak, bardzo specyficzne.
Z tego, co Sancho, anarchista poznański, opowiada, to było coś szczególnego, to znaczy ludzie z Europy przyjeżdżali, tak, żeby zobaczyć takie dziwne miasto, w którym pociągi są w centrum miasta i można je malować. Tak?
No, szczególnie dlatego, że można było pomalowane pociągi z góry na nie spojrzeć i zobaczyć efekty swojej pracy. Przyjechał jeden warszawski znany graficiarz, który zamieszkał w hotelu Merkury, w nocy malował, a z Merkurego sobie patrzył, jak to wygląda, tak? Więc tak, nie wiem, czy to, nie byłem w tym hotelu, czy to widać, ale tak opowiadał. Ale to miejsce było kultowe i było bardzo ważne, dlatego teatralka w kolejnych latach stała się jakby kluczowym punktem spotkań. Później odkryliśmy inne miejsca, gdzie też te pociągi stały, gdzie można było pomalować, bo nie wszystkie rzeczy dało się pomalować tu na miejscu, na przykład na tak zwanym Kobyle Polu stały w ciszy w polu pociągi, które można było pomalować całe, czyli zrobić tak zwane holkary, czyli pomalować cały wagon z oknami, z drzwiami całościowo. Każdy chciał być na tym wydarzeniu. To było tak wielkie wydarzenie emocjonalne, że każdy chciał wtedy do tego miejsca się pojawić i być tam razem. No ja myślę, że było może około 10 osób, a malowały może 3-4 tak naprawdę. Kolejarze tudzież są się zorientowali, że coś się dzieje, że przyjechał czysty pociąg, wyjeżdża zamalowany cały.
Kiedyś rap wyglądał w naszym mieście inaczej. Wiem, że ciebie tu nie było, więc nazywam cię świeżakiem. Graffiti zalewało nas, to było motywacją do działania. Pod teatralą nocami spotkania, szum kulek Montana. Ja na czatach z kornikiem pilnowałem wraz nocami Girasa. CHL to były dzieła sztuki pierwsza klasa. Nie zapomnę tego nigdy, tagowane windy, tramwaje. Nikt nie myślał wtedy o przypale. Rano z dumą przechodziłem przez teatrale. Mówiłem tobie, patrz, ten pociąg malował mój dobry ziom. Miasto żyło, to był nasz dom. Ludzi z różnych Poznania stron. Rataje, Jeżyce, Piątkowo, Grunwald, Sołasz. Audycja, afera, ja z kornikiem i Peja. Ostre słowa od podziemia, bez cenzury na antenie. W nocy najebany malowałem tak i wszędzie. OUS, pomalowali nawet komendę. To było serce Poznania, nielubiane przez policję. Serce Poznania, które żyło rapu rytmem. Serce Poznania, stricte uliczne. Serce Poznania, ono biło rapu rytmem.
To jest też ta stylistyka jeżdżących pociągów. To jest coś, co oczywiście było z zachodu, w Nowym Jorku. Tak się
no właśnie, o to cię chciałem zapytać. Na twoich graffiti czasami widać, że jest malunek, który się tak kojarzy, jak nie wiem, te dzisiaj, jak się pójdzie na Golęcinie wzdłuż torów w czasie pandemii. Lubiłem z dziećmi tam chodzić i oglądać, jak to teraz dzisiaj wygląda, z jakimś na przykład małym napisem, który przekazywał jakąś treść. Jak było z tą treścią? Pytanie, wcześniej była ta alternatywa, która przekazywała różne treści, no a nagle pojawia się coś takiego, co może jest ładne, co ubarwia szarość, pojawia się w miejscach różnych, tworząc takie wrażenie, ale pytanie, co z tą treścią. Jak ty to wtedy widziałeś, jak widzisz to dzisiaj?
To był dla mnie bardzo poważny problem, bo jednocześnie malowałem najpierw szablony, a później przeszedłem jakby w malowanie, powiedzmy, takie wieloformatowe. I w szablonie była treść. Treść była bardzo ważna, była kluczowa tak naprawdę. Komentowała rzeczywistość, politykę, wydarzenia i tak dalej. A w graffiti, które przyszło z zachodu, była ksywka i tam gdzieś nazwa grupy, rok wykonania, koniec. Tak? No i mówię, no przestało mi to odpowiadać, no bo jednak chciałem komunikować rzeczywistość, dzień, chwilę, w której jakby coś przeżywałem, coś chciałem powiedzieć. Więc ja słuchałem jakby muzykę punkową, hardkorową w szczególności, gdzie treść była dla mnie bardzo ważna. No i czasami tam wplatałem jakieś komentarze, tak? Czy z jakiegoś zespołu Inkwizycja, czy zespołu Schizma, czy tam później z jakichś świetlików, czy z jakichś wierszy, czy z jakichś przeczytanych rzeczy. I ten komunikat dla mnie był ważny, że on gdzieś przy graffiti się pojawiał, tak? No mogło być, nie wiem, no miałem trudny czas i gdzieś tam dokleiłem jakiś tekst z piosenki Codziennie muszę być wilkiem. Ale też bardzo podobało mi się. Bardzo podobało mi się to hasło szablonowe z Leninem. Jeżeli młodzież przestanie być rewolucyjna, to źle to wróży młodzieży i rewolucji. I to jest hasło, które jest dla mnie ważne, więc na jakimś innym graffiti napisałem puste umysły, puste umysły, tak? Więc to jakby to była jakaś dla mnie odpowiedź, że jeżeli jest czysto i ponuro, czysto i nie ma treści na ulicach, to znaczy, że co? Że nie czujemy, nie mamy jakiejś frustracji, jakichś zdarzeń, a jednocześnie niby graffiti było kolorowe, ale pojawiały się takie rzeczy, które były, to nazywały się srebra. Dla osób postronnych to wyglądało jak białe z czarnymi konturami. Takie duże, wielkie litery. To były rzeczy, które się wykonywały bardzo szybko, bo farba srebrna nakładana na dowolną ścianę nie wchłaniała się, tylko zostawała po powierzchni. I to była taka forma bombardowania miasta, jakby niszczenia miasta. I dla niektórych z nas to był taki komentarz, że w tych latach 90., że wcale nie jest pięknie, wcale nie jest przyjemnie i wspaniale. I że chcemy pokazać, że już nie jest, że już mamy demokrację, już jest bosko. Że jeszcze jest masę rzeczy, które jest wcale nam się nie podoba, które są właśnie takim czyrakiem, który wychodzi na ulicę i po prostu uderza. Niespodziewanie w miejscu niezaplanowanym. Chociaż mieliśmy swoje zasady. O tym gdzieś zapomniałem wspomnieć. Jako graficiarze z Poznania w różnych miastach to różnie bywało, ale nie malowaliśmy zabytków. Więc jeżeli ktoś pomalował zabytki, to naprawdę nie był człowiek, który był graficiarzem. Staraliśmy się nie wydawać farb na zarobionych dodatkowo na jakieś tam pracy komercyjne, na malowaniu, na nic innego niż na farby.
Czyli jak namalowaliście graffiti w knajpie, tak? No bo to
zostały
to
się, puszki, puszki szły namalowanie, była kasa
w ogóle
na malowanie.
To się stało takie zabawne, tak? No bo z jednej strony, kiedy dziennikarze pisali w mediach o super policja złapała wandali, którzy szpecą mury i tworzą swoje bohomazy, po czym za chwilę w programie w Polsacie jest program polityczne graffiti, tak. I wszyscy z tej konwencji, z tej estetyki, może nie wszyscy, ale wielu korzysta. Czyli jeśli możemy na tym zarobić, to się nagle staje ok, a codziennie w newsach potępiamy.
Tak. No oczywiście to jest takie, jak zwykle, pewna dwuznaczność, co się podoba, bo jest kolorowe, gdzieś pod co się podpiąć, tu graffiti, no to fajnie, jest kolorowo, bylebyście czegoś nie zniszczyli, nie? No, ale no, my nie byliśmy pokorni, tak? Nie byliśmy pokorni, tak jak mówiłem, byli ludzie, którzy wywodzili się z środowisk niezależnych i zupełnie nam nie odpowiadało to, że ktoś nam próbował coś ustalić, włożyć w jakieś ramki, że to teraz tu będziecie malować, albo tak to będzie wyglądać. To nie była nasza przestrzeń. Jeszcze tylko wspomnę o tych naszych jakby zasadach. Rzeczą, która może zaszokować wiele osób u nas na początku, znaczy w początkowym okresie było straight edge, czyli nie używało taka subkultura, których chłopacy między nimi nie używali różnych używek. I ja to komunikowałem, przenosiłem na coś takiego, że słuchajcie, zamiast wydawać kasę na używki, wydajmy to na farby. I tak właściwie się udawało przez długi czas i my z jednej strony idąc na akcję, musielibyśmy być trzeźwi, tak? No bo żeby nie wpaść, żeby coś się nie zadziało, a jednocześnie potrzebowaliśmy stale pieniędzy na kolejne farby. No pomalowałem wczoraj, no to muszę kupić kolejne, więc potrzeba
było. Widzisz, to łatwiej było z tymi moimi napisami, bo na napisy nie było tak trzeba, tak, że mogłem sobie parę browarów wypić przed tym knajpie i szło się w miasto i cała Dąbrowskiego była pomalowana. Wiesz to, jak gadaliśmy wczoraj, to fajną rzecz mi przypomniałeś, czyli godzina trzecia czy czwarta, kiedy gasną uliczne lampy, robi się tam mgliście, nie ma radiowozów, nie ma już taksówek praktycznie, no i w mieście możesz zrobić wszystko.
Tak. Ktoś wyczuł ten moment, że gasną, jak gasną światła, i faktycznie robi się ciemno i w tym momencie jest takie kilka minut pełnej ciemności, tak? Oczy się nie przyzwyczajają do tej ciemności i nic nie widzą. I myśmy ustawili się na pewnej ulicy w Poznaniu, już nieważne gdzie, nie wiem, 10 osób stanęło i zrobiliśmy sobie taki wyścig pokoju, tak? Wiedzieliśmy, o której godzinie zgaśnie, byliśmy z puszkami już gotowi i w tym momencie ciach, zgasło i do ściany. No i w tym momencie 10 osób jednocześnie malowało. To jakby takie rzeczy się rzadko zdarzały, natomiast cała ulica była zbombardowana w kilka minut. No to już jakby jest, tu jest działa adrenalina. Gdy położysz pierwszą kropkę, no to już po prostu nie ma odwrotu, tak? Więc to już na szybko ludzie bardzo szybko całą ścianę zamalowali i właściwie jest to główna ulica Poznania, która została zamalowana, nie wiem, trzeciej, czwartej w nocy w kilka minut.
Ze mną było inaczej, bo ja byłem imprezowy, w tym łącznie, nie, używki te tradycyjne polskie, konserwatywne. Natomiast przypomina mi się Sergiusz Piasecki, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy i to zniechęcenie do miasta, zbrzydzenie imprezami miejskimi, zbrzydzenie światem, w którym pełno jest obłudy, nieszczerości i tak dalej. Ten Sergiusz Piasecki, tęskniący do swoich przyjaciół, przemytników z granicy, tęskniący do tego, żeby spojrzeć na to świecące, błyszczące miasto z zewnątrz.
Tak. No, trochę mi jest to bliskie, bo ja ze swojej strony miałem takie momenty, w których jakby miasto traktowałem jako miejsce takie ciasne, takie męczące, takie brudne. Więc ja nawet miałem momentami jakieś hasło gdzieś w głowie typu niszcz miasto, tak jakby albo że trzeba je niszczyć, trzeba jakby je jakby w nie ostro wchodzić. A z drugiej strony mieliśmy też taki komentarz, że no wiele młodzieży wtedy przesiedywało w pubach, tak? Piątki, soboty to był czas pubów, a my piątki, soboty spędzaliśmy na mieście, obserwowaliśmy, co się dzieje i nie w pubach, tylko na ulicy i jakby nasza rzeczywistość była na zewnątrz i nasza rzeczywistość i aktywność była w tym i w konkretnym momencie. Dla mnie siedzenie, dla nas wtedy siedzenie w pubu, to w pubie to było strata czasu, tak? Nawet niektórzy komentowali, że w pubie siedzą ci, którzy się nudzą tak naprawdę, są nudziarze, nie? A dla nas życie było właśnie było na zewnątrz, było właśnie na ulicy, w tej ciągłej adrenalinie, tak? W tej ciągłej akcji, w zdobywaniu nowych miejsc, nowych jakby rzeczy trudno dostępnych, nie? No i czasami też komentowanie rzeczywistości, no bo zdarzało się też, nie wiem, przemalowanie billboardu. Przy okazji mieliśmy farby, dowolne kolory, no to można było tak to zrobić, że wyglądało oryginalnie.
Ja robiąc happeningi z tym panem się zdarzyło, to był Janusz Palikot. Czyli człowiek, który no, miał być takim medialnym właśnie nonkonformistą. Gość, tak. Który ma kupę kasy, jest lansowany przez media, ale udaje, że jest alternatywą.
Powiem szczerze, zupełnie do mnie nie trafiał jego styl przekazu. Zupełnie do mnie nie trafiał. Więc zrobiłem jakby dość duży szablon, czyli doświadczenie szablonowe, ale taki wielki szablon, wielkie litery i przerobiłem kilka billboardów na mieście w Poznaniu. Sprawiało mi to radość, bo mówię, komentowanie, przerabianie billboardów to była też taka rzecz, którą znalazłem w jakichś fanzinach, która też gdzieś się pojawiła na zachodzie, także byli ludzie, którzy wchodzili na wysokie billboardy i przemalowywali jakieś hasła, przerabiali jakieś, nie, nawet chyba wiem, że też niektóre billboardy były obcinane, także że spadały całe billboardy, to takie rzeczy też się zdarzały, ale ja tego nie robiłem, takie rzeczy nie robiłem. Natomiast no, billboard był dla nas miejscem, które można było się swobodnie wypowiedzieć, całkowicie otwartym dla wszystkich, tak? Czy to pisakiem, czy sprayem. Nie?
A propos wysokich miejsc, to nie tylko wysokie billboardy, ale i dachy. I tam to się już ocierało o bandyterkę, to wasze działanie chwilami.
Trochę tak. No, to już była... opuściliśmy z kolegami grupę CDN i założyliśmy, czy koledzy założyli grupę CHL, Chaotic Location. I stale nam brakowało pewnych adrenaliny. Adrenalina już okazywało się, że na poziomie zero była chyba zbyt mała, więc z jednym kolegą postanowiliśmy opuszczać się na linach i malować na linach. Na innych dachach, także w centrum miasta, okazało się, że po zakończonym malowaniu chcieliśmy po tych dachach cofnąć się i zejść po drabinie w dół, ale tam już ktoś czekał z właścicieli albo z mieszkańców, usłyszał, że wchodziliśmy i czekał na nas. No więc żeśmy zaczęli, że on już na nas czeka, więc zablokowaliśmy tą klapę, zaczęliśmy uciekać. No ucieczka była utrudniona, bo były inne zejścia na tych kamienicach, były pozamykane i zeskoczyliśmy, czy zjechaliśmy dwa piętra niżej, kamienicę niżej. No i w pewnym momencie z rozpędu, myśląc, że może wchodzimy gdzieś na jakieś poddasze, barkiem wjechaliśmy do, w jakieś drzwi. Okazało się, że te drzwi to było czyjeś prywatne mieszkanie. I godzina 22, a my komuś do mieszkania wpadliśmy w nocy, wieczorem. Człowiek zszokowany, no bo nikt się nie spodziewa, że do niego do mieszkania nagle ktoś z dachu wpadnie o 22. Szybko się wycofaliśmy.
Ale wytłumaczyliście to?
Nie było tłumaczenia. Przepraszamy, chyba i ucieczka tak naprawdę, bo to nie było zaplanowane, tak, jakiś napad ani nic z tych rzeczy. Wycofaliśmy się i jeszcze szybciej gdzieś po jakichś rynnach drzewie gdzieś zeszliśmy z tej kamienicy i uciekliśmy. No, mam nadzieję, że ta osoba nas nie ogląda i że dzisiaj...
No może wreszcie znajdzie wytłumaczenie.
Albo znajdzie wytłumaczenie tej sytuacji tak naprawdę.
Ile razy byłeś złapany i w jakich okolicznościach?
Tak naprawdę złapany byłem tylko raz. Na szybkim tramwaju przy plazie to był taki czas, który...
Pestka, wyjaśnijmy dla słuchaczy nie z Poznania, poznańskie piątkowo blokowisko, na którym ja też mieszkałem, na osiedlu Śmiałego. Pestka, która chyba z 30 lat budowana, wykopy pod szybki tramwaj, w których za czasów podstawówki się niektórzy pływali na płytach po steropianie, byli tacy, co się utopili, także to było niebezpieczne. Niebezpieczne bardzo, no ale takie wielkie, betonowe, puste przestrzenie.
Byliśmy w tym momencie takim cugu, bym powiedział, malowania, że malowaliśmy prawie codziennie i byliśmy tak pewni siebie, że wpadliśmy na ten przystanek przy Pestce i zaczęliśmy malować prawie z rozpędu. No i w pewnym momencie przyjechała policja i zajechali bezpośrednio pod ścianę. Ojej, szok, takie numery się nie zdarzały. W moim mieście roi się od bomb. Policja czeka na twój błąd, by mózg dojść cię sąd. Kagi są dla nich jak trąb. JWP, klasyk, font, WWA, wschodni front. Tu trwa walka o każdy blok. Panowie nas zgarnęli do samochodu i jechaliśmy na komisariat, chyba na Chorobrego, jeżeli dobrze pamiętam.
Tak, był taki komisariat, znam komisariat.
I w trakcie jazdy samochodem panowie byli zaskoczeni, że to nie byliśmy żadnymi bandytami, że nie było wulgaryzmów, rozmawialiśmy z nimi kulturalnie i właściwie w trakcie jazdy na komisariat stwierdzili, że wiecie co, właściwie byśmy was puścili. No bo co tu takiego wielkiego zrobiliście? Nic złego się nie stało.
Jeszcze tak książkę nawet u ciebie znaleźli.
Ale to za chwilę. Natomiast mówię, no zgłosiliśmy was już, tak? Więc jak was zgłosiliśmy, to musimy was dowieść niestety. Pierwszy wyszedł jakiś egzemplarz, mówię, w wyciągniętym dresie, kolana wypchnięte i... A ty co, Mickiewicz jesteś? Mówię, no my malowaliśmy graffiti, a Mickiewicz pisał jakby poezję, więc chyba nie za bardzo. Kolejny coś o wędkarstwie do nas, że nie możemy się wędkarstwem zamiast jakimś tam bazgraniem po ścianach. Dopiero gdy trafiliśmy do jakiegoś pana już w cywilu, nie? To pan mówi, proszę wypakować plecak i pierwsze co wyciągnąłem książkę. No i też był zszokowany, akurat to było imię Róży w tym momencie, że raczej w owym czasie, w latach 90. raczej ludzie, którzy przyjeżdżali na komisariat, nie przyjeżdżali z książką w plecaku, tylko może z innymi rzeczami, nie wiem, łomem czy czymś innym po jakichś wydarzeniach, czy baseballem, a tutaj książka. Porozmawialiśmy sobie kulturalnie, farby zostały nam skonfiskowane. Dzwoniłem do domu, a rodzice byli na imprezie, więc nie byli powiadomieni, że coś się zadziało. No, końcówka była taka, że 2-3 miesiące później z sejfu pan policjant oddał mi farby, mała szkodliwość czynu. Było zdarzenie drugie, gdy kończyłem malować kiedyś po całej nocy, mieliśmy zasadę, że nie zostawialiśmy puszek pod ścianą. Z tego powodu, żeby nie zostawiać oczywiście odcisków palców, ale też drugi powód, żeby ktoś przypadkiem przechodzący mówi, o, farba, to może pomaluje i by nam zniszczył to, co namalowaliśmy. Więc wracałem do domu z pełnym plecakiem pustych puszek. I już byłem właśnie pod domem i mówię, ach, może na tym pawilonie jeszcze się podpiszę, zostawię taga, tak, czyli ten podpis. Zrobiłem to, ale kątem oka zobaczyłem, że zajeżdża samochód, wysiada ktoś z samochodu i trzaska drzwiami. Ja mówię, aha, start. I wystartowałem je tylko tak, w plecaku mam ileś pustych puszek, które zaczynają się po prostu zachowywać po prostu jak dzwonek na szyi u krowy, nie? I po prostu policjant za mną leci w cywilu, przeleciałem pierwsze osiedle, studnia po prostu niesie się echem, tak, że ja po prostu dzwonię, no facet mnie po prostu znajdzie wszędzie, tak, w tym momencie, nie? Przebiegłem drugie osiedle, mówię, na szczęście ono się kończy, zaraz jest las i jezioro, no i skoczyłem do lasu, tam już byłem u siebie, facet wyleciał zatarką, poświecił, nie znalazł. Młodzieńcze, zwariowane lata, nie?
Wiesz co, porozmawiajmy o tym, co stało się z graffiti, z tą tradycją, ile dzisiaj w tym jest autentyczności. Jak ci mówiłem, przedwczoraj szedłem na Golęcin z Parku Sołackiego, potężne całe przejście pomalowane z jednej, z drugiej strony. Podpisani są sponsorzy, podpisani są wykonawcy, projektujący, w ogóle lista sponsorów tak. na końcu. Jak z tym było? Ty wspominasz o tym, że już w pewnym momencie ta komercjalizacja się zaczęła robić, jak było pismo Ślizg. Ja pamiętam, pamiętam pismo Ślizg, bo nasz kolega z naszości Matus miał kiosk, gdzie my się zbieraliśmy w tym kiosku, no i przeglądaliśmy różne gazety i wtedy trafiliśmy na ten Ślizg. O, jakaś alternatywa, coś takiego, no po czym patrzymy, a to troszkę już taka hałaś.
Gdzie docierała ta gazeta do całego kraju, do wielu miasteczek, miejscowości i dzięki temu graffiti się rozwijało. Natomiast z czasem no to było, zaczęło być kolorowe, zaczęło być jakby nieść za sobą pewną ideę jakby hip-hop, jakby mocno jakby w tym momencie wchodził, więc jakby jeżeli hip-hop, to wiadomo, że muzyka hip-hopowa i tego typu rzeczy. Ale jednocześnie za tym szło coś, co dla nas z czasem, co dla mnie było trudne do przyjęcia, czyli jakaś taka właśnie komercjalizacja, pewna forma, jak to mówiliśmy, wożenia się, tak? Że o, tutaj maluję graffiti, jestem graficiarzem, słuchajcie, dziewczyny, nie mam jedną puszkę w sprayu w plecaku, bo maluję graffiti. Z czasem próbowano ten ruch kanalizować i graffiti to było to złe. I bardziej popularne zaczęło być słowo street art, tak? To było takie bardzo już, to wiadomo, że tak bardziej artystyczne. Zaczęli za to się zabierać ludzie, czy to po jakichś szkołach plastycznych, czy po wyższych, i traktować to całkowicie komercyjnie, tak? Dla mnie, ja szanuję jakby aspekt plastyczny, ktoś, że w ten sposób maluje, natomiast nie jest to zdecydowanie graffiti, tak? Graffiti było czymś innym, tak? Dla mnie graffiti było ważne o tyle, że to była pewna przyjaźń, to były jakieś emocje, to była oczywiście adrenalina, i to był jakiś taki rozwój artystyczny także, tak, bo my przeglądaliśmy nie tylko albumy o graffiti, ale też o sztuce, interesowaliśmy się sztuką różnoraką. Ludzie szli na architekturę, ludzie szli na SP.
A ty poszedłeś na architekturę, tak?
Tak, ja poszedłem na architekturę, jakby miałem pełną głowę jakichś naprawdę plastycznych pomysłów, wizji i kreacji. Trochę byłem rozczarowany, bo niestety, ale na poznańskiej architekturze akurat może taki rocznik trafiłem. Ten aspekt plastyczny jakoś tak bardzo, bardzo, bardzo nisko był traktowany, co mnie trochę rozczarowało, bo my o sztuce, o plastyce przez cały czas rozmawialiśmy. Ja miałem, powiem uczciwie, momenty, gdzie w nocy mi się śniły kolory, tak, farb, dobierałem kolory po nocy, tak we śnie. Tak więc jakby wchodziłem do takiego stanu, który, no, może nie wariacji, ale jednak szaleństwa, a tutaj takiego dobrego, pozytywnego szaleństwa, a tutaj jak zaczynałem rozmawiać o sztuce, to takie miałem wrażenie, ale o co chodzi. Nie?
Wiesz to, bo mówiłem ci to, jak wczoraj rozmawialiśmy. Ja odnosiłem wrażenie też po tym, jak rozabiałem jakoś tam w liceum, szedłem na studia, to, że uniwersytety, uczelnie wyższe były miejscem strasznie nietwórczym. To znaczy, że poszczególny student był twórczy. Gdzie się go spotkało, w knajpie się z nim pogadało, o to wielu miało różne ciekawe pomysły, spostrzeżenia. Natomiast studenci w masie, kiedy odbywa się dyskusja na uczelni, na jakiekolwiek tematy, nie wiem, polityczne, kulturalne, różne, tak bardzo było to kanalizowane jakby przez ten establishment akademicki, że robiło się nieciekawe, że to tylko było takie odtwórcze powtarzanie jakichś testów z gazety wyborczej.
Ja mam takie doświadczenie lat 90., gdzie pojawił się pomysł wtedy, żeby na tym szybkim tramwaju na Pestce pomalować jakieś albo przystanki, bądź przystanek. I my jako graficiarze mieliśmy pomalować też jeden przystanek łaskawie, tak? No i było spotkanie, na którym mieli przedstawić swoje prace studenci ASP i my jako graficiarze. No i my przyszliśmy przygotowani z projektami, natomiast no, studenci przygotowali coś, no, czym się miałem wrażenie, że ówczesny, nie wiem, czy rektor, czy ktoś prowadzący, wstydził się. To były jakby takie prace, wręcz bym powiedział, jakieś bohomazy krytkami, zrobione na szybko. I wtedy nagle nasze prace, nas, złych graficiarzy, pan tutaj rektor, tak, super, zobaczcie, prasa, pokażcie, pokazujemy, to jest ciekawe, to jest fajne i prasa tutaj na to się rzuciła. Natomiast te prace studentów ówczesnych ASP zupełnie zostały tak jakby, że tak powiem, przysłonięte i zasłonięte. Ale myślę, że to był też taki czas, w którym nie było to na topie, nie było to modne i myślę, że studenci wtedy nie za bardzo wiedzieli, jak to ugryźć. Malowanie na ścianie, ale że o co chodzi. Dzisiaj, kiedy można na tym zarobić, kiedy jest jakby, jest to modne, jest street art popularny, no to nagle, jak słyszałem też sam, są jacyś studenci, którzy, o, można dorobić, to sobie pomaluję. Przykład, na ulicy Dąbrowskiego systematycznie pojawiają się już reklamy takie w wersji malowania naprzeciwko Teatru Nowego. pojawia się co, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie, nowa, zamalowywana, następna i powoli... Jakby...
No, czyli coś, to jest wielkie, olbrzymie, tak. Czyli no, potężna praca włożona, tak. A to wisi krótko i...
Tydzień,
jest...
dwa tygodnie, zamalowywane i kolejny, tak? Więc to jest jakby taka konsumpcja, tak? Konsumpcja tej pracy, niezależnie na jakim poziomie plastycznym tak naprawdę. No, jakby szkoda, bo... No ja miałem jakby inną wizję jakby zmieniania miasta, jakby uplastyczniania miasta. Nie traktowania go jako reklamy, tylko jako takiej przestrzeni jakby bardziej plastycznej.
To, co dzisiaj mówiłeś, może być dla wielu młodych ludzi zaskakujące, bo tutaj jakiś punk, jacyś anarchiści i z drugiej strony ZHR, tak. Harcerze. Z dzisiejszego punktu widzenia różne światy. Chciałem cię o to zapytać, ale też o jeszcze jedną rzecz, to znaczy o ten bunt dzisiejszej młodzieży. Ja mam wrażenie, że akurat jesteśmy w momencie trochę kiepskim do tej rozmowy, bo widzimy jakieś dwa bunty. Jest bunt z lewa, który jest w sprawie aborcji i podnoszący ją do najważniejszej rzeczy, w której należy się buntować. Z drugiej strony są jacyś antyszczepionkowcy. W naszych pokoleniach też się buntowało głupio. Wiele razy, tak. ale mam wrażenie, że te pułapki jakby na tych współczesnych buntowników w tym świecie tej komercji, w świecie internetu, w świecie tego wszystkiego są, nie wiem jak ty to widzisz, jeszcze bardziej kanalizujące i instrumentalnie traktujące tą naturalną potrzebę buntu młodych ludzi.
Słyszałem takie ciekawe porównanie, no kiedyś jak ktoś się buntował, to chociażby zakładał glany, albo zapuszczał długie włosy, albo golił się na łysa, no różne były jakieś tam formy się eksponowania tej swojej
niezależności. Czasem za to oberwać można było.
Czasem można było za to oberwać. Mam wrażenie, że czasami, gdy były jakieś takie, nie wiem, osoby, które były zbuntowane, czasami to wynikało też z tego, że ubierały się w jakieś glany, albo w jakieś takie, ubierały się w jakieś nietypowe stroje, próbowały zakamuflować pewne swoje jakieś tam ubytki, czegoś się wstydziły, coś było nie tak. Dzisiaj wystarczy...
Odwieczna historia.
Tak, odwieczna historia. Natomiast dzisiaj wystarczy założyć siatkę w kolorze tęczy i nagle się jest zbuntowanym. Nie? Ale no, co to za bunt? No, dla mnie, cóż to jest za bunt? No, ktoś założył tęczową siatkę. No, nic z tego buntu dla mnie nie wynika. Że ludzie są syci, tak naprawdę, że są syci i po prostu ważniejsze dla nich jest to, że czy ma telefon, czy po prostu ma wygodne buty i tak dalej. I jeżeli dostaje to od rodziców albo ma, to ten bunt jest jakby taki mocno już skanalizowany, bo jest wygodnie, miło i przyjemnie, jest najedzony, jest syty. Tak, jest syty. A to są czasami bunty przy okazji, nie? To są dla mnie bunty przy okazji, gdzie ktoś nagle...
Wiesz, to mi się skojarzyło, to ty gdzieś mówiłeś, to znaczy, że jak wy kupowaliście te spreje, tak jak ja na tym Orła Białego tam, na tej Dziadoszańskiej, tak, to nie wiem, niemieccy graficiarze dostawali od rodziców farbę, czy pieniądze na farbę.
No, my kupowaliśmy sami farby, sami zdobywaliśmy te pieniądze i byliśmy wtedy jakby bardziej kreatywni. Byli koledzy, którzy na przykład dostawali od rodziców pieniądze na, nie wiem, na buty, na spodnie, mówi, że przecież ja właśnie spodnie mam na sobie, buty mam na sobie, nie potrzebuję.
Po cholerę drugie.
Po co po cholerę drugie kupuję farby? I to w ten sposób szło, tak? No i więc nie miało znaczenia, jakie mam spodnie, jakie mam buty. Ludzie sprzedawali wtedy, nie wiem, rolki, deskorolki, cokolwiek mieli, żeby tylko mieć na farby. W kontekście ZHR-u to już w ogóle inna, zupełnie inna ścieżka, no bo harcerstwo się nie buntuje ulicznie, tak? Tak jakby harcerstwo nie występuje w manifestacjach, nie buntuje się wprost tak naprawdę.
No tak, ale z drugiej strony tradycja harcerska jest w pewnej kontrze do kultury masowej, tak? Szczególnie w wydaniu ZHR-u, można powiedzieć, tak?
No może tak, no jakby ZHR jakby jest jakby wywodzi ze środowisk niezależnych, na pewno. W kontrze o tyle, że pewien styl życia, tak? Jakby pewna aktywność, na pewno abstynencja, co nie jest popularne dzisiaj wśród młodzieży na pewno. Pewnie wcześniej też nie było, ale i też jest
nie było, nie było. Nie.
Jednocześnie jest trudne. A po trzecie, tam jest jakby aspekt służby, tak? Rzecz, która jest pewnie w wielu aspektach zapomniana, gdzie ludzie potrafią w ramach służby pomagać osobom starszym, czy uporządkować groby, jak ostatnio słyszałem, w Afryce, tak? Zapomnianej jakby Polonii gdzieś tam, czy lokalnie pamiętać jakby historii harcerzy, powstańców, szaroszeregowców.
No właśnie, ty się tym w tej chwili trochę zajmujesz. Mieliśmy dużo buntowników w wywiadzie z chuliganem, takich autentycznych z różnych czasów, którzy dzisiaj działają w swoim jakimś lokalnym świecie, w różnych sprawach, które są ważne, a niekoniecznie ta nowa, wspaniała trzecia RP, którą kontestowaliśmy, ja zauważała. Czym ty się zajmujesz?
W momencie, gdy jakiś tak na początku XX wieku trochę już zarzuciłem właśnie aspekt graffiti i stwierdziłem, że wracam bardziej aktywnie do harcerstwa. Harcerstwo potraktowałem jako rzecz ważną, bo tam jest praca z młodzieżą. Z młodzieżą, która okazuje się po latach, ona to docenia, tak, że ktoś ich wyciągnął do czegoś, zainteresował im czymś. Uważałem, że był czas, kiedy niszczyłem, a był czas, kiedy chciałem zacząć tworzyć. I dla mnie tworzenie to było właśnie tworzenie rzeczy, czyli perspektyw dla ludzi młodych, które będą jakby dobrą perspektywą. Poza harcerstwem, albo w harcerstwie i zainteresowałem się regionalizmem, ale też zainteresowałem się historią harcerstwa w moim mieście.
Swarzędzu.
I tam dotarłem do takich informacji, które gdzieś kiedyś były napisane, ale były mało popularne. A propos osób, które zginęły w czasie II wojny światowej, byli zgilotynowani za pracę konspiracyjną, ale też znalazłem jednego z działaczy przedwojennych harcerskich, który w czasie II wojny światowej był oczywiście w szarych szeregach, tworzył pocztę powstańczą w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie był w Wilnie. I za to, że działał w Wilnie, no został jakby złapany i osadzony, siedział w więzieniu we Wronkach, został wymazany z historii. Człowiek umarł w 55 roku, został wymazany z historii, nazywał się Kazimierz Gręda i zniknął właściwie. Historycznie już PRL go całkowicie wymazał i gdzieś w dokumentach go jakby znalazłem i tą postać udało mi się wydobyć na zewnątrz. Tak? Udało mi się znaleźć jakieś zdjęcia jego harcerskie, z czasów harcerskich, wysłałem je do Muzeum Powstania Warszawskiego, zrobiłem jakiś biogram w internecie, no a w 2019 roku napisałem historię harcerstwa w Swarzędzu na stulecie. Dla mnie to jest o tyle ważne, że lubię wydobywać takie postacie, które zostały gdzieś przykryte jakby celowo, czasami chyba myślę, że celowo, nie tylko ząbem czasu, ale też tym, że ktoś chciał, żeby o tej osobie nie wspominano. I to jest, ja mam z tego taką radość.
Te ostatnie lata to w wykonaniu wielu środowisk było takie odkopywanie trochę tych postaci. Ja się trochę tym zajmuję w miesięczniku Nowe Państwo, gdzie sylwetki takich postaci przedwojennych, a później na przykład emigrantów, którzy byli strasznie utalentowanymi, nie wiem, pisarzami, poetami, aktorami, ale także sportowcami na przykład, którzy później trafili na wygnanie i gdzieś zostali całkiem zapomniani, a dawne komunistyczne uczelnie, to gdzieś jak na polonistyce coś o nich napisano, no to napisano, że przed wojną był w doktoracie, był wybitnym poetą, a po wojnie to mniej ciekawa publicystyka. I ta formuła jest. Wiesz co, moglibyśmy tak długo, musimy tak kończyć. Na puentę przyszło mi a propos tego, co przed chwilką mówiłeś. Ciekawa rzecz, to znaczy znalezienie tego balansu pomiędzy niszczeniem a budowaniem, bo to tak jak podejście na przykład, nie wiem, moje do policji, tak? Gdzie po stronie tej alternatywy było HWDP, tak? I gdzie pojawia się nagle, że to jest nasza policja, tak? I na jakim etapie my jesteśmy w tym momencie, bo to HWDP być może było potrzebne, tak? Bo ta policja była no taka, jaka była. Była powiązana ze strukturami tej przestępczości w białych kołnierzykach bardzo silnie i jakby mi się wydaje, że proporcje pomiędzy akceptowaniem i budowaniem, a niszczeniem, jeśli się wychyli do ktoś myślący niezależnie do przodu i za szybko zacznie akceptować, to też nie jest dobrze. A też jeśli będzie totalnie niszczyć i trzymać się tego, że bycie antysystemowym no to jest niszczenie, to jest dosyć taki trudny wybór, gdzie zachować tą wolną głowę w tym wszystkim, tak?
No,
jako mentor, bo tak o tobie mówią, mentor, ideolog poznańskich graficiarzy, się wypowiedz na koniec.
Nie, no to jest jakby trudny temat. Tak? Ja zawsze byłem jakby przeciwnikiem jakby oskarżania kogoś, kto pracuje, po prostu pracuje w policji, wprost, że jest winny wszystkiemu tak naprawdę. Nie? Są osoby, które naprawdę pewnie oddają serce i potrafią, i widzę sam to, jakby zaangażować się nie tylko w policji, ale gdzieś jakby dodatkowo szerzej.
Tak, no mówimy o różnych służbach państwowych.
Tak, różnych służbach państwowych, społecznie. No ale są jakby takie były przypadki, gdzie my spotykaliśmy w latach 90. ludzi, no, którzy no, pewnie jeszcze byli po poprzednim systemie. Rozumiem sytuacje, w których jest jakby totalna bandyterka, gdzie ludzie niszczą rzeczy, po prostu niszczą, bo to inaczej tego nie można nazwać, nie wiem, ktoś nie wie, wybija szyby albo ryszcze kamieniami po szybach i niszczy, no to uważam, że to są sytuacje, w których na pewno trzeba gdzieś tam chyba jednak ingerować. A są sytuacje, w których nie jest to poważny jakiś problem, jest opuszczona ściana gdzieś tam, gdzie uważam, że można przymknąć oko tak naprawdę. Mój najlepszy kolega z podstawówki pracował przez wiele lat w policji i nie mam do niego żadnego zastrzeżenia. Nie odpuszczam.
A nie, to pewnie dojścia miałeś i przez
nie miał świadomości, nie miał świadomości
pewnie cię tam wyciągał. To.
Nie miał świadomości tego, co robię myślę tak naprawdę. Nie? No, gdzieś tam nasze drogi się gdzieś po prostu życiowo rozeszły, ostatnio się spotykamy po prostu, natomiast no, jakby się uśmiecha, ale mówi, że przecież to jest niska szkodliwość czynu, to nie jest poważna sprawa, tak? No przecież nie zamordowaliśmy nikogoś, tak? Nie zburzyliśmy kamienicy, nie? Wielu mówi, kurde, no fajnie pomagaliście, tak? Na boku, nie? Bo oficjalnie nie mogą tego powiedzieć, no jest to przestępstwo tak naprawdę, nie?
Nisko szkodliwy Jarek Kowalski był dzisiaj gościem wywiadu z chuliganem. Ten temat polskiego graffiti, historii polskiego graffiti, jego współczesności, to musiało się w pewnym momencie w wywiadzie z chuliganem pojawić. Jeszcze na pewno zostanie on poruszony w kolejnych programach. Zapraszam na nie. Wywiad z chuliganem Piotr Lisiewicz. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.